Na europejskie drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Zawiodą nas one dzisiaj, no właśnie, gdzie nas zawiodą? Do całej Unii Europejskiej i do całej Europy, ponieważ ta właśnie stała się celem setek tysięcy imigrantów, którzy w tej chwili szturmują bramy naszego kontynentu. Porozmawiamy o tym problemie z eurodeputowanym z Pomorza i Kujaw, panem Januszem Zemke, ale jak zawsze na początek garść unijnych nowości Ireneusza Sangera.
Kryzys migracyjny to jeden z głównych tematów minisesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Deputowani mają omówić wyniki poniedziałkowego spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych.
Na poniedziałkowym spotkaniu nie było jednomyślnej zgody w sprawie sposobu przyjmowania uchodźców. Czechy i Słowacja, wspierane przez Węgry i Polskę, domagały się gwarancji, że decyzje w tej sprawie będą dobrowolne. Nie zgodziły się na to Niemcy i Francja, które argumentowały, że bez narzuconej decyzji i obowiązkowych limitów trudno będzie znaleźć miejsce dla 120 tysięcy uchodźców. Nie jest wykluczone, że kryzysem migracyjnym zajmą się w przyszłym tygodniu unijni przywódcy. O zwołanie nadzwyczajnego szczytu zaapelowała kanclerz Niemiec Angela Merkel. Ten problem może zostać rozwiązany jedynie wspólnie przez całą Unię Europejską. W przyszłym tygodniu powinien więc zostać zwołany nadzwyczajny szczyt. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk rozpoczął już konsultacje z unijnymi liderami w tej sprawie i jutro ma ogłosić decyzję. Potrzeby zwoływania szczytu nie widzi natomiast Luksemburg, kierujący pracami Unii, który uważa, że kryzysem migracyjnym powinni się zająć ministrowie i na najbliższy wtorek zwołał kolejne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Prężenie mózgów przed sąsiadami nie zakryje niekonsekwentnej polityki Niemiec. W ten sposób czeski minister spraw wewnętrznych odniósł się do wypowiedzi swojego niemieckiego kolegi. Minister spraw wewnętrznych Niemiec stwierdził, że kraje nie zgadzające się na odgórnie ustaloną liczbę uchodźców do przyjęcia powinny mieć zmniejszone fundusze unijne. Ta retoryka nie podoba się również Słowakom.
O tym, że ani Czechy, ani Słowacja nie pozwolą się szantażować, władze obu państw mówią już od dawna. Czeski minister spraw wewnętrznych Milan Chowanec nie rozumie polityki Niemiec wobec imigrantów. Chodzi nie tylko o otwarcie granic, ale również o to, że rząd w Berlinie nie zamierza odsyłać uchodźców do krajów, w których wcześniej poprosili oni o azyl. Chowanec powiedział, że polityka Niemiec jest niekonsekwentna, a prężenie mózgów przed sąsiadami nie przysłoni tego faktu. Również premier Słowacji skrytykował słowa niemieckiego szefa MSW. W ocenie Roberta Fico nigdy wcześniej w historii Unii Europejskiej nie dochodziło do sytuacji, w której byłaby proponowana kara za wygłaszanie i bronienie odmiennego zdania. Według premiera Słowacji taka sytuacja oznaczałaby niechybny koniec Unii Europejskiej. Czechy i Słowacja wspólnie z Węgrami i Polską nie zgadzają się na propozycję Komisji Europejskiej dotyczącej obowiązkowych kwot, czyli rozdzielania uchodźców między wszystkie kraje Unii. Podobnego zdania są rządy Bułgarii, Rumunii i Finlandii. Z Pragi Tomasz Jędruchów, Polskie Radio.
Tę informację najpierw poznali ministrowie w Białymstoku. Teraz rząd przedstawi ją parlamentarzystom. W Sejmie odbędzie się debata na temat przygotowania Polski do przyjęcia uchodźców.
Premier Ewa Kopacz powiedziała, że Polska będzie solidarna z Unią Europejską w sprawie kryzysu migracyjnego, ale na swoich warunkach.
To my mamy ocenę, jakie mamy miejsca, ilość tych miejsc, jakie warunki są w tych miejscach.
Według szefowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Teresy Piotrowskiej, ze wschodu cały czas napływają do Polski ludzie.
W poniedziałek 14 września do Terespola z Brześcia przyjechały pociągiem 263 osoby, spośród których 180 otrzymało decyzję administracyjną o odmowie wjazdu na terytorium Polski. Przyjęto 20 wniosków o nadanie statusu uchodźcy, obejmujących 83 osoby.
Teresa Piotrowska zapewniła, że wprowadzenie tymczasowej kontroli na granicy zachodniej nie wpływa na pracę służb, a ruch jest płynny. Karol Tokarczyk, Polskie Radio.
Uchodźców jest nieco mniej, ale sytuacja nadal jest trudna. Tak można podsumować to, co dzieje się na południu Niemiec. Mimo przywrócenia kontroli granicznych do Bawarii wciąż przybywają uciekinierzy z Bliskiego Wschodu. W Poking przy granicy niemiecko-austriackiej jest korespondent Polskiego Radia Wojciech Szymański.
Uchodźców rzeczywiście jest mniej, przynajmniej w porównaniu z ubiegłym weekendem, kiedy do Bawarii przyjechało około 20 tysięcy osób. Ale wprowadzenie kontroli nie oznacza, że Niemcy zamknęły się na uchodźców. Ci nadal przekraczają granice, z tą różnicą, że wszystko odbywa się wolniej, a imigranci są rejestrowani. W miejscowości Neuhaus am Inn pojawiła się wczoraj grupa kilkudziesięciu uchodźców, wśród nich młody Irakijczyk, który mówił: ludzie chcą jechać do Niemiec i zostać w Niemczech, ja też chcę, ale niektórzy chcą jechać dalej, do Danii czy Finlandii. W Bawarii dziś znowu spodziewane są nowe grupy uchodźców, z kolei na autostradach prowadzących z Austrii do Niemiec znowu należy spodziewać się wielokilometrowych korków. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Peking, Bawaria.
Od północy w Austrii znowu obowiązują kontrole graniczne, zostały przewrócone w związku z narastającym kryzysem migracyjnym.
Funkcjonariusze przeprowadzający kontrole stopniowo pojawiają się na przejściach prowadzących ze Słowacji, Węgier, Słowenii i Włoch. Zgodnie z informacją podaną przez austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, kontrole będą przywracane stopniowo, zaś ich intensywność będzie zależała od aktualnej sytuacji. Przed przywróceniem kontroli granicznych Austria zwróciła się z prośbą o opinię do Komisji Europejskiej. Ta stwierdziła, że krok ten jest zgodny z założeniami strefy Schengen, a jego wprowadzenie jest uzasadnione. Oprócz tego Austria postawiła w stan gotowości ponad 2000 żołnierzy i dodatkowe zastępy policjantów. Już wcześniej kontrole graniczne na przejściach z Austrią przywróciły Niemcy. W tej chwili swobodne podróżowanie do Austrii jest możliwe jedynie od strony Czech. Z Pragi Tomasz Jędruchów, Polskie Radio.
Dziękujemy Ireneuszowi Sangerowi i pora na przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
Zapowiadać walkę z korupcją jest łatwo i to jest nawet obowiązkowa część przedwyborczej mantry każdego ugrupowania. Co innego rzeczywiście walczyć z korupcją, a jeszcze inna kategoria to skutecznie walczyć z korupcją. Ta kategoria jest wręcz himalaistyczna. No ale tego właśnie rodzaju uniesienie przeżywają obecnie Czesi, bo były już przewodniczący Krajowej Izby Lekarskiej, socjaldemokrata Dawid Rat, trafi do więzienia prawdopodobnie na 8,5 roku, a jego majątkiem wycenianym na 21 milionów koron, to mniej więcej 3 miliony złotych, zaopiekuje się Skarb Państwa. Wyrok zapadł w pierwszej instancji, więc prawdopodobnie będzie trochę złagodzony, ale to jednak całkiem solidny wyrok. Łukasz Grzesiczak i Adam Miklasz opisują te sprawy w tygodniku Przegląd. Łapówka w skrzyneczce na wino. Republika Czeska, przypomnijmy, powstała po rozpadzie Czechosłowacji w 1993 roku i do tej pory wstrząsała nią niejedna już afera. Skandal obyczajowo-protekcyjny premiera Petra Nečasa. Inny premier Stanisław Gross opuszczał stanowisko już po niespełna roku, bo nie był w stanie wyjaśnić pochodzenia licznych składowych swojego majątku itd. itp. Ale żadna dotąd afera nad Wełtawą nie nabrała takiego rozmachu jak ta z przewodniczącym Krajowej Izby Lekarskiej. Poziom korupcji w Czechach i Słowacji jest sporo wyższy niż w Polsce. Bada się to regularnie w 175 państwach i publikuje w Międzynarodowym Indeksie Postrzegania Korupcji. Polska w rankingu, nazwijmy to, niepraktykowania korupcji zajmuje 35. miejsce, Czechy 53., Słowacja 54. A skuteczna walka z korupcją to bardzo istotna cecha demokracji. Uczciwi Czesi zastanawiają się teraz, gdzie Dawid Rat nauczył się tak dobrze kraść. Bo zanim został przewodniczącym Krajowej Izby Lekarskiej, był przecież członkiem centroprawicowej ODS, później partii lewicowej. A może wtedy, gdy został ministrem zdrowia, może posłem? Prawdopodobne jednak, że wtedy, gdy był przez 4 lata wojewodą kraju środkowo-czeskiego. Dawida Rota zatrzymała policja, gdy niósł drewnianą skrzyneczkę na wino, a w skrzynce tej było 7 milionów koron. Przeszukano wówczas wszystkie domy i mieszkania polityka. Gdzieś było 30 milionów, gdzie indziej 10, tu i ówdzie coś jeszcze. Przestał być wojewodą, wystąpił z partii, uchylono mu immunitet, trafił do aresztu, ale niezmiennie uważa się za osobę niewinną i pokrzywdzoną. Proces trwał ponad 2 lata. Jego zaufani współpracownicy również otrzymali wysokie wyroki. I bardzo to wszystko zaskoczyło obywateli republiki, bo żyli dotąd w przekonaniu uzasadnionym realiami, że politycy są bezkarni. Tym razem jednak sąd poszedł za głosem prawdy. Sentencja wyroku jest oczywiście wielce kłopotliwa dla czeskiej socjaldemokracji. Dużo teraz zależy od tego, co dalej, bo może to być prawdziwy przełom w czeskiej polityce. Wielu bowiem twierdzi, że sprawa Dawida Rota jest zaledwie antenką berecika góry lodowej czeskiej korupcji. Tym bardziej, że gdy pozbawiano go immunitetu, krzyczał do kolegów posłów, że na nich też przyjdzie kolej. Więc oby były to wykrzykniki prorocze. Jest na to szansa, bo w Czechach dochodzi do głosu nowe pokolenie prawników, nieskoligacone, niepowiązane z obecną klasą polityczną, a od uczciwości prawników zależy dużo więcej, niż ludziom się wydaje. Łapówka w skrzyneczce na wino. Łukasz Grzesiczak, Adam Miklasz. Tygodnik Przegląd. Polskie Radio PIK.
Naszym gościem europejskich dróg jest eurodeputowany pan Janusz Zemke. Witamy pięknie.
Także witam pana i witam państwa.
W przerażonym Rzymie krzyczało się Hannibal Anteportas. A co krzyczy się dzisiaj w przerażonej Europie?
No w Europie może się nie krzyczy jeszcze póki co, natomiast Europa bardzo szybko, gwałtownie poszukuje dróg, by sobie z tym kryzysem poradzić. Dlatego, że skala tej migracji jest znacznie większa niż to jeszcze przewidywano przykładowo 3 czy 4 miesiące temu. No i w związku z tym odbywa się tutaj sporo różnych spotkań, dyskusji. Podejmowane są też działania, no, żeby jakoś opanować tę migracyjną falę, która do Europy dociera.
No jak na razie do tej fali nie udało się w żaden sposób opanować. Pan, panie pośle, mówi migracja, a ja mówię najazd, bo nie wydaje mi się, żeby ta cała inwazja, którą w tej chwili obserwujemy, nie była przez kogoś sponsorowana i sterowana.
Nie, więc ja bym się nie zgadzał z tezą, że ktoś to sponsoruje i finansuje, bo nic mi nie wiadomo o tym, żeby gdzieś było jakiekolwiek centrum, które miałoby możliwości i środki skłonienia setek tysięcy ludzi do opuszczenia swoich miejsc pracy i życia po to, żeby dotrzeć do Europy. Nie, to nie ta sytuacja. Ja myślę, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, ujmuje w sobie takie dwa procesy. No, pierwszy proces są to rzeczywiście osoby, którym u siebie w miejscu dotychczasowego życia grozi wręcz utrata tego życia. To są chociażby osoby z różnych miejsc w Syrii, tam gdzie się toczy wojna, z tych terenów Syrii, które opanowało islamskie państwo, czyli że jest grupa osób, która ucieka, stara się do Europy dostać, bo nie widzi innych szans na przeżycie. No i jest druga grupa, przypuszczam, że większa, to są osoby, które starają się poprawić swój byt, czyli to są tak zwani migranci ekonomiczni. No i wreszcie z tym się wiąże pewna próba dotarcia do państw zachodnich, chociażby wielu mieszkańców z Bałkanów, przede wszystkim z Kosowa. Także bardzo skomplikowany proces, którego efektem jest napływ do Europy każdego dnia wielu, wielu tysięcy osób.
No ale dlaczego ci, którym grozi faktycznie stan wojny, który mają u siebie, dlaczego nie uciekają do państw sąsiednich, a wybrali sobie kierunek Europa i do tego wszyscy jakby dążą do Niemiec, bo tam jest bogato i oni tak to traktują.
No tak, bo ci ludzie dobrze wiedzą, jaka jest tolerancyjna Arabia Saudyjska, jaki jest tolerancyjny Kuwejt czy Katar. Przecież oni wiedzą, jak tam na miejscu to wygląda, ale też, żeby być obiektywnym, to chcę podkreślić, że te najbogatsze państwa Zatoki Perskiej finansują chociażby w dużym stopniu bazy uchodźców usytuowane dla przykładu w Libanie czy w niektórych fragmentach Syrii, bo ja tutaj powiem przykładowo, że w Libanie w bazach znajduje się grubo ponad milion osób, w państwie, które liczy kilka milionów ludzi, około 4 milionów ludzi, więc te najbogatsze arabskie państwa przecież te obozy finansują, ktoś je musi utrzymywać. Także krytyka, która czasami pada na te najbogatsze arabskie państwa, też do końca nie jest krytyką obiektywną.
No ale krytyka także spada na Unię Europejską, bo budowanie, tak jak Węgrzy, zapór z drutów kolczastych, to jest droga donikąd.
No tak, ale Unia ma do czynienia ze skalą zjawiska, którego nikt nie był w stanie jeszcze kilka miesięcy temu przewidzieć. Ja chcę to podkreślić z całą mocą, bo warto przypomnieć, że w maju tego roku jeszcze zakładano, że do Europy dotrze około 20 tysięcy osób. I tutaj wszystkie, tak powiem, przeliczenia, gdzie te osoby miałyby dalej żyć, wynikały z tej liczby. Dzisiaj mamy rzesze ludzi kilkadziesiąt razy większą, więc
20 tysięcy dziennie,
prawda? Więc mamy do czynienia ze zjawiskiem zwielokrotnionym. Unia, i to chcę powiedzieć otwarcie, na taką skalę uchodźców przygotowana nie była i póki co przygotowana nie jest, bo problemem nie są sami uchodźcy, tylko problemem jest ich, powiedziałbym, niewyobrażalna skala, prawda? Bo jeżeli do Niemiec stara się dotrzeć około miliona ludzi, no to pokazuje, z czym mamy do czynienia.
Europa, powiedziałem na początku, boi się tak jak kiedyś Rzym Hannibala, bo 75% tych, którzy do Europy docierają, to mężczyźni, młodzi mężczyźni, a my bardzo się już zaczynamy w Europie bać terroryzmu islamskiego.
Ja należę do tych, którzy się sprzeciwiają takiemu prostemu porównaniu, takiemu prostemu znakowi nierówności między tymi, którzy do Europy docierają, a terrorystami. Jest prawdą, że jeżeli ci ludzie nie będą mieli wizji życia, nie będą mieli szans na podjęcie pracy, to oczywiście oni będą bardziej podatni na poglądy skrajne. To jest po prostu prawda. Z tym, że dotykamy teraz problemu, co z tymi ludźmi robić i nad czym tutaj trwają prace. Więc jest kilka rzeczy, które muszą zostać wykonane, by tę potencjalną groźbę minimalizować. Pierwsza sprawa to jest próba rejestracji uchodźców, przed czym się wielu z nich broni. Bo nie ma dokumentów przykładowo, poniszczyli dokumenty, ale to jest jedna próba ich rejestracji, pobierania odcisków, czyli inaczej mówiąc tworzenia pewnych baz danych. Druga rzecz bardzo ważna to musi być oczywiście lepiej przeprowadzane, to jest oddzielenie azylantów, czyli ludziom, którzy są zagrożeni, krótko mówiąc, no ze względu na miejsce pobytu, na narodowość czy na religię, bo dla przykładu w Syrii dotyczy to chrześcijan, czyli że to jest jakby oddzielenie azylantów od tych tak zwanych uchodźców ekonomicznych. Wreszcie z tym się musi wiązać znacznie skuteczniejsza polityka powrotów z Unii. To nie może być tak, że każdy, kto się chce do Europy dostać, będzie tutaj przyjmowany z ramionami otwartymi. Europa nie ma możliwości zaradzenia całej biedzie świata i Europa nie ma żadnej możliwości przyjmowania osób, które chcą poprawić swój byt, bo gdyby przyjąć tego typu opcje, to do Europy starałyby się dotrzeć nie miliony, a dziesiątki milionów osób z całego świata. Czyli że to po prostu, krótko mówiąc, wymaga znacznie bardziej energicznych i na większą skalę działań przede wszystkim w tych państwach, to się tak fachowo mówi, pierwszego kontaktu, czyli to są te pierwsze państwa w Europie, do których uchodźcy docierają. Więc tego typu próby są podejmowane. Ja się zgadzam z tezą, że są one póki co niestety na skalę zdecydowanie niewystarczającą.
Mamy dwa europejskie przykłady, jeśli chodzi o traktowanie takich właśnie imigrantów. Pierwszy to francuski, fatalny przykład. Mieszkają na przedmieściach, tworzą zwarte społeczności, nie asymilujące się z Francuzami i nie nawet kontaktujące się między sobą. I drugi przykład norweski, gdzie takich właśnie imigrantów przez 2 lata uczy się języka przede wszystkim, a do tego mówi im się o strukturach, które w tym państwie działają i dopiero wtedy tak przygotowanych ludzi wypuszcza się na rynek pracy i wtedy łatwiej się z tym norweskim społeczeństwem zasymilować. Ilu ludzi z tej fali, która w tej chwili do Europy dociera, może liczyć na takie norweskie traktowanie?
O, ja myślę, musimy się na to racjonalnie patrzeć. Ja myślę, że Europa tak naprawdę ma realne możliwości przyjęcia w skali roku kilkudziesięciu tysięcy osób. To nie są na pewno miliony ludzi, dlatego że jest dokładnie tak, jak pan mówi. Nie chodzi tylko o to, żeby te osoby znalazły w obozie miejsce do takiego podstawowego przeżycia, tylko chodzi o to, żeby podjąć pewną próbę włączenia ich w normalne życie. Inaczej mówiąc, czeka nas w tym momencie, w tych państwach, gdzie ci emigranci są, tam będzie musiała być wykonana gigantyczna praca, jeśli chodzi o identyfikację tych emigrantów i także o cały program powrotów do tych baz, z których oni do Europy dotarli, powrotów dla ludzi, którzy po prostu tutaj przyjechali wyłącznie z pobudek ekonomicznych. I to jest też jedna z poważniejszych rzeczy, bo ta polityka, która miałaby prowadzić do skutecznych powrotów, jest niestety na razie dosyć mało efektywna. Żeby nie być gołosłownym, to powiem, że w ubiegłym roku do Europy dotarło 400 kilkadziesiąt tysięcy osób. Z tego władze, przykładowo greckie, włoskie, niemieckie czy francuskie, podjęły decyzję o powrocie około 160 tysięcy ludzi, więc tego, ja też mówię, że to nie jest tak, że nic się nie robi w tym obszarze, ale no, od decyzji do wyjazdu, do powrotu, przykładowo do Basno w Libanie czy w Turcji jest droga no niestety daleka, więc to też pokazuje na kolejny problem, z którym ma Unia do czynienia, czyli z koniecznością znacznie lepszych kontaktów przykładowo z władzami tureckimi czy libańskimi i po prostu pomocą materialną także dla uchodźców w tamtych bazach. Także to jest jeden na pewno z problemów do podjęcia. On jest podejmowany, tylko że pokazuje, że jego efektywność jest niestety zbyt mała.
No i skutki są bardzo groźne, bo kiedy my mówimy o tym, że zagrożona jest strefa Schengen, że znowu będziemy mieli w Europie granice i kontrole graniczne właśnie z tego powodu, to ta europejska solidarność zaczyna przypominać taką mydlaną bańkę.
Tak, ale może powiedzmy sobie o strefie Schengen trochę. Otóż te rozwiązania dotyczące strefy Schengen przewidują w różnych sytuacjach awaryjnych możliwość prowadzenia kontroli na granicach. Zresztą w Polsce tego typu kontrole na granicach wprowadzono podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej, prawda? Więc jakby tego typu możliwości prawnie są. Z tym, że ja bym też tego nie demonizował, bo u nas się taka w naszym państwie pojawia teza, no, że przestanie funkcjonować Schengen. Co oznacza Schengen? Schengen oznacza w przypadku Polaków, przykładowo, że mając polskie dokumenty, możemy się swobodnie poruszać wewnątrz Unii Europejskiej. To jest nawet gdyby przykładowo wróciły kontrole na granicy no, niemiecko-polskiej, ja to mówię przykładowo, gdyby one nawet to wróciły, to polski dowód osobisty byłby dokumentem absolutnie wystarczającym do swobodnego przemieszczania się wewnątrz Unii. Czyli nawet gdyby tutaj te kontrole powróciły, to nie oznacza, że wracamy do czasów, kiedy trzeba było mieć paszport, a na wjazd do każdego państwa wizę, prawda? Więc to nie jest mowa o tym, tylko to jest pewna próba wychwytywania osób, które starają się poruszać wewnątrz Unii bez dokumentów, które umożliwiałyby tu legalny pobyt. Każdy Polak, kto ma polski dokument, paszport, ale też tutaj nie starcza dowód, absolutnie no, legalnie przebywa wewnątrz Unii Europejskiej. Więc tutaj, że tak powiem, groźby, że nagle byśmy się nie mogli przemieszczać spokojnie wewnątrz Europy, ja bym nie widział.
Angela Merkel mówiła, nie zamkniemy granic, później wprowadziła te kontrole na granicach, uszczelniła granicę przede wszystkim bawarską, no a teraz zwołuje szczyt Unii Europejskiej, taki nagły, no jakby trochę w panice, takie odnoszę wrażenie.
Tak, no bo jest... Bo refleksja jest na szczęście, mówię, że to na szczęście jest taka no refleksja, bo Niemcy no jeszcze kilkanaście dni temu mówiły tak, no każdego będziemy starali się przyjąć w Niemczech, każdemu stworzymy warunki do dobrego życia i możliwość pracy, witano przez uchodźców na dworcach, no chociażby w Monachium, no bukietami kwiatów, no Niemcy się no zreflektowali, że to jest droga no donikąd, bo tego typu polityka spowoduje to, że jak w tym roku do Niemiec się będzie starał dostać kilkaset tysięcy ludzi, bo mówimy o takiej skali w przypadku Niemiec, jeżeli te kilkaset tysięcy ludzi byłoby tak witanych, że tak powiem, ciepło, to za rok to nie będzie kilkaset tysięcy, a kilka milionów. Więc nareszcie jest, że tak powiem, no refleksja pewna, polegająca na tym, że są ludzie, którym trzeba pomóc. Ja chcę też to podkreślić z całą mocą, że są na tamtych terenach ludzie, którym trzeba po prostu pomóc. Myślę tutaj przede wszystkim o rodzinach i o małych dzieciach. Więc są tacy ludzie, którzy po prostu nie mają gdzie żyć. Jest niestety przy okazji bardzo dużo ludzi, to nie tylko z Syrii czy Iraku, ale także i z Bałkanów, to, o czym u nas się także stosunkowo mało w naszym państwie mówi, które chcą po prostu przyjechać, no bo tutaj są wyższe pensje, no bo są te socjalne świadczenia wyższe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No Europy, podkreślę to jeszcze raz całą mocą, no nie stać na to i nie ma możliwości, żeby całą biedę świata i nieszczęścia całe świata przyjmować na swoje terytorium. Na świecie żyje kilka miliardów ludzi, a w Europie żyje 507 milionów osób, też trzeba widzieć proporcje i skalę.
No tak, Europa jest malutkim kontynentem, który w tej chwili stanął w obliczu takiego właśnie imigracyjnego zagrożenia. I właśnie o tej sprawie rozmawialiśmy z naszym dzisiejszym gościem, eurodeputowanym panem Januszem Zemke. Dziękujemy pięknie za rozmowę.
Także chciałem podziękować pięknie.
Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
Za chwilę posłuchamy fragmentu relacji z niedzielnych dożynek prezydenckich w Spale. Następnie dowiemy się o składaniu wniosków o pomoc w ramach unijnej zasady de minimis przez rolników poszkodowanych przez suszę oraz naliczaniu opłat karnych dla tych rolników kujawsko-pomorskich, którzy przekroczyli unijne limity produkcji mleka. Najpierw jednak posłuchajmy o swoistej polemice głównych mówców podczas dożynek prezydenckich w Spale, zwłaszcza że polemika toczyła się wokół właściwie problematyki unijnej.
Prezydent Andrzej Duda apelował, by rząd walczył o wyższe dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników.
Panie ministrze, oczywiście, że nie równać do tych niższych dopłat, tylko do tych wyższych.
Minister Sawicki w odpowiedzi retorycznie zapytał.
Tak, wyrównanie dopłat, tylko pytanie. Do Malty i Cypru, które mają dopłaty wysokie, ale mają słabe rolnictwo. Czy do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii, gdzie dopłaty są niższe. W tym roku polscy rolnicy otrzymają dopłaty na poziomie średnioeuropejskim. A ci, którzy mają hodowlę bydła, uprawiają rośliny wysokobiałkowe, ziemniaki i buraki, młodzi rolnicy mają szansę na dopłaty wyższe. Wiem, że jest to pomoc niewystarczająca. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Dlatego dziś mamy pełne prawo żądać finansowego wsparcia dla polskich rolników poszkodowanych tą suszą. Panie prezydencie, proszę pana o wsparcie zarówno tam w Brukseli, jak i jutro w Londynie na rzecz tego dobrego programu.
Andrzej Duda podkreślał, że w całym łańcuchu handlowym trzeba wzmocnić pozycję jego pierwszego ogniwa, rolnika.
Aby polskie rolnictwo nie musiało się na co dzień zmagać o przetrwanie.
Szef resortu rolnictwa zapewniał jednak, że obserwuje sytuację na bieżąco i na nią reaguje.
Wniosłem do Sejmu projekt ustawy, który zabroni handlowi wielkopowierzchniowemu wykorzystywać swą dominującą pozycję nad rolnikami. Nie proponuję łatwych i prostych rozwiązań, dlatego wiem, że pomyślność i dobrobyt bierze się z ciężkiej, solidnej, często wielopokoleniowej pracy.
Ostatecznie więcej braw od zgromadzonych rolników zebrał prezydent. Minister rolnictwa także został przyjęty ciepło, ale z widowni słychać było również gwizdy. Ze Spały Michał Fedusio, Polskie Radio.
Z puli 500 milionów euro wynegocjowanych przez unijnych ministrów rolnictwa w ubiegły poniedziałek w Brukseli, którą Komisja Europejska przeznacza na wsparcie dla producentów zmagających się z trudną sytuacją na rynkach rolnych, Polska otrzyma bezpośrednio 28 milionów 900 tysięcy euro. To piąta co do wielkości kwota, choć dwa razy mniejsza niż niemiecka czy francuska. Minister rolnictwa Marek Sawicki już w ubiegłym tygodniu mówił, że jest rozczarowany wysokością pomocy, jaką rolnikom zdecydowała się zaoferować Bruksela. Wówczas nie wiadomo było jednak, jak suma 500 milionów euro zostanie podzielona między państwa członkowskie. Polska chciała, aby Bruksela wzięła pod uwagę suszę występującą na terenie naszego kraju i odpowiednio zwiększyła nam przydział. Komisja Europejska tylko częściowo wzięła pod uwagę te argumenty, a tymczasem rolnicy poszkodowani przez suszę mogą już składać wnioski o pomoc krajową w ramach unijnej zasady de minimis. Przy telefonie w Toruniu dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Andrzej Owczarz.
Piątek 11 września rozpoczął się nabór tzw. wniosków suszowych dla rolników, którzy zostali dotknięci klęską suszy. Pomoc ta przewiduje m.in. dwie formy. Jedną z nich jest jednorazowa pomoc o charakterze de minimis, bez limitu finansowego.
Czyli unijna zasada ogranicza tzw. pomoc krajową w krajach unijnych do 15 tysięcy euro na gospodarstwo w ciągu 3 lat.
Oczywiście. I ta pomoc jest i tylko przypisana do tej pomocy na ten rok 2015. I w ramach tego limitu rolnicy będą mogli korzystać z tej formy pomocy, których szkody w gospodarstwie przekroczyły poziom 30% obrotów w gospodarstwie. Wysokość pomocy, wysokość stawki będzie uwarunkowana od faktu, czy w gospodarstwie zostały ubezpieczone uprawy lub zwierzęta, chociażby od jednego z ryzyk. Dla sadów oraz krzewów owocujących jest to stawka 800 zł do hektara. Natomiast dla pozostałych upraw stawka 400 zł. W przypadku, kiedy gospodarstwo nie będzie miało ubezpieczonych upraw, ta stawka będzie pomniejszona o 50%.
I to jest w ramach tych 450 milionów złotych przyznanych przez rząd na pomoc suszową?
Tak. Drugą formą pomocy w ramach tej pomocy suszowej jest możliwość ubiegania się o kredyty klęskowe. W 7 bankach, które tutaj zawarły z agencją umowę, w dniu 11 września został również otwarty nabór wniosków dla producentów czarnej porzeczki z tytułu niskich cen. Poziom wsparcia to jest 600 zł do hektara. Plantacji owocującej, czas przyjmowania wniosków od 11 września do 30 września. Na ten moment.
Około 30 tysięcy wniosków o rozłożenie na raty kar unijnych za przekroczenie unijnego limitu produkcji mleka wpłynęło od rolników do Agencji Rynku Rolnego. Limit przekroczyło około 63,5 tysiąca rolników. W sumie do zapłacenia jest około 660 milionów złotych kary. A ilu jest w tej sytuacji kujawsko-pomorskich producentów mleka, mówi dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy, pan Tadeusz Zaborowski.
Od 13 sierpnia do 11 września bieżącego roku oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego w całym kraju, również i oddział terenowy w Bydgoszczy, przyjmowaliśmy wnioski od rolników o rozłożenie opłaty z tytułu zwiększonej ilości mleka wprowadzonej do obrotu w roku kwotowym 2014-2015. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego była to znaczna kwota, bo w sumie około 52 miliony złotych. Wniosków w tym okresie wpłynęło do tutejszego oddziału 2524 na ogólną liczbę 4283. To niespełna 60% rolników złożyła wnioski o rozłożenie tej opłaty na raty nieoprocentowane na okres 3 lat, czyli na rok 2015, 16 i 17. Jeżeli byśmy przyrównali to do kwoty tych 52 milionów złotych, jest to prawie 91% ogólnej kwoty i daje to w sumie kwotę ponad 47 milionów złotych, o które rolnicy wystąpili o rozłożenie na raty.
No to są z wiadomo najwięksi producenci mleka w województwie kujawsko-pomorskim, czyli właściciele obór po kilkaset krów.
Tak, najczęściej nie składały wniosków te gospodarstwa, które miały niewielką kwotę, dlatego że ponad 1000 gospodarstw to było, gdzie naliczenie tej opłaty było do 1000 zł, w związku z tym nie występowały te gospodarstwa, bo nie były zainteresowane. Natomiast pozostałe gospodarstwa tak i w sumie, gdyby zrobić zróżnicowanie tutaj tych wartości, to tylko niespełna 5 milionów złotych nie zostało rozłożone na raty, w związku z tym jest to nieduża kwota.
A w sumie ile gospodarstw przekroczyło te limity i musi zapłacić opłaty?
W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego to jest 4283 gospodarstwa. Na ogółem 7525.
Wnioski złożone teraz będą procedowane.
Tak, jesteśmy już na etapie zatwierdzania tych wniosków w systemie elektronicznym. Jestem przekonany, że najpóźniej w przyszłym tygodniu na początku będziemy już rozsyłali pierwsze decyzje do rolników, którzy złożyli do 11 września wnioski o rozłożenie tej opłaty na raty.
Od kiedy będą już potrącane te właśnie raty, te należności Unii Europejskiej?
Praktycznie podmioty skupowe na podstawie przepisów są zobligowane do wpłacenia nie później niż do 1 października na konto Agencji Rynku Rolnego i dalej te pieniądze są przekazywane. Natomiast rolnicy, którzy mają rozłożone na raty, to ta wielkość, i chcę powiedzieć, że pierwsza rata do 30 września włącznie, to opiewa na wartość ponad 16 milionów złotych, to są zobligowane do wpłacenia podmioty skupowe. Natomiast wiele mleczarni już wcześniej dokonywało potrąceń po uzgodnieniu z rolnikami, a także po wpłaceniu na konto Agencji Rynku Rolnego mają rolnicy rozłożone na 3, 5, 8, nawet i 10 rat. Także tutaj również mleczarnie wyszły w stronę rolników, aby ulżyć tej trudnej sytuacji, dlatego że wiele gospodarstw rolnych w aktualnych warunkach pogodowych ma zmniejszone ilości pasz. W związku z tym niektórzy chcą część środków finansowych przeznaczyć na zakup pasz dla bydła, żeby te stada utrzymać.
Do tego dodajmy jeszcze trudną sytuację cenową na rynku mlecznym, bo ceny mleka w skupie bardzo mocno spadły.
Tak, ale na tą sytuację również wpływa rynek ogólnoświatowy, gdzie generalnie ceny mleka spadły nie tylko w naszym kraju, ale i w Unii Europejskiej i na całym świecie. Jeżeli chodzi o rozłożenie jeszcze tych rat na dodatkowe raty przez spółdzielnie mleczarskie, przez podmioty skupowe, jest to wyjście do rolników, jest to wyjście przede wszystkim do producentów surowca, który oni potrzebują. Zainteresowanie i producentów, i mleczarni, i dojściem do określonego konsensusu w tej całej sytuacji, uważam, że naprawdę wszyscy podeszli z rozsądkiem, rozważnie, a to będzie skutkowało odbiciem się tej branży na rynku nie tylko krajowym, ale i na rynku światowym.